Część trzecia. Riel. Rozdział 11. Kiedy Baluka zablokował przed Riel swój umysł, odkryła, jak wiele można przekazać niewerbalnie, za pomocą odgłosów. Wyrażające uznanie achy i ochy, pytające pomruki, znudzone westchnienia, a nawet burczenie w brzuchu mogły zastępować słowa. To bardziej złożone informacje zmuszały ją do zagłębiania się w język podróżników i rozszyfrowywania go. Wcale nie pomagał jej fakt, że słownictwo stanowiło mieszaninę wielu języków z niezliczonych światów, a jedno słowo często miało kilka znaczeń. Gramatyka nie była jednak skomplikowana, być może z konieczności. Podróżnicy zapożyczali słowa, ale używali ich w zdaniach o prostej strukturze. Im więcej Riel się uczyła, tym lepiej potrafiła rozpoznać ten język, gdy posługiwali się nim ludzie spoza kręgu podróżników. Zadziwiało ją, na jaką skalę go używano. Mówili nim nie tylko ci, którzy handlowali z podróżnikami, ale i kupcy robiący interesy z innymi nacjami i światami. Uczyli się go również magowie podróżujący między światami, a w konsekwencji także i ci, którzy często mieli z nimi do czynienia. Elity w wielu społecznościach uznawały biegłość w tym języku za oznakę przynależności do wyższych sfer, wyrafinowania i wykształcenia. Ich przedstawiciele byliby zniesmaczeni, gdyby usłyszeli rozmowę, której świadkiem właśnie była Riel. Farbiarze skór, z którymi targował się Legic, byli grubiańscy i nieokrzesani. Niektórzy bez skrępowania rzucali pożądliwe spojrzenia w stronę Riel i towarzyszących jej kobiet. Dodatkowo krępowało ją, że zajmowali się rzemiosłem podobnym do tego, którym trudniła się jej rodzina. Może i farbiarze są kojarzeni z odrażającymi zapachami i surowcami, ale to nie znaczy, że zachowują się tak ordynarnie. A jednak nigdy nie widziała doskonalszych skór. Były miękkie, elastyczne, miały piękne barwy i bardzo nieliczne skazy. Jej rodzice zajmowali się głównie tkaninami, potrafili jednak rozpoznać porządne skóry, bo często robiono z nich pasy przy płóciennych zadaszeniach albo zlecano farbiarzom dopasowanie koloru tkaniny do butów i innych wyrobów skórzanych. Rozumiała, dlaczego podróżnicy znosili prymitywizm garbarzy, by zdobyć ich towary. Skończyli, szepnęła Jikari, najstarsza córka pewnej rodziny podróżników, gdy jeden z garbarzy wykonał gest, jakby odrąbywał coś siekierą, powtórzony po chwili przez Legica. Dobili targu. Hari, najmłodsza z zamężnych kobiet, uśmiechnęła się do Riel i powiedziała powoli: zobaczyłaś już wystarczająco wiele? Chciałabyś teraz obejrzeć targ? Riel skinęła głową. Tak, wyszła za nimi spod zadaszenia ze skór. Kiedy Legic wspomniał o farbiarzach, myślałam, że chodziło mu o... Chwyciła ręka w swojej tuniki. Że farbują to, tak jak w mojej rodzinie. Obie kobiety uśmiechnęły się i poklepały Riel po ramionach na znak zrozumienia. Zniosły zachowanie garbarzy, żeby ich gość mógł zaspokoić ciekawość. Angażowały Riel zarówno w codzienne prace, jak i w poznawanie miejsc odwiedzanych przez ich ród. Cieszyło ją, że Lord Felomar ze strachu przed gniewem Reina nie zgodził się, by została w jego świecie. Dzięki temu zyskała dwie przyjaciółki. Jednak będzie jej podwójnie smutno, kiedy już opuści podróżników. Wozy podróżników stały nieco dalej przy szerokiej ulicy, ustawione w ciasny, podwójny krąg, otaczający stado lomów. Kobiety poprowadziły ją w innym kierunku, węższym przejściem pomiędzy dwoma straganami. Przy jednym para akrobatów dawała pokaz przed okrągłym namiotem, by zwabić klientów do środka na główne przedstawienie. Z drugiego wydobywał się dym i dochodził odgłos młota uderzającego o metal. Namiot ten wyglądał, jakby stał tam już od dłuższego czasu. Mieszkają tu ludzie? Zapytała. Jikari kiwnęła głową. Jeśli stać ich na czynsz, ale nie wolno im budować domów. Przystanęły przed dwukrotnie większym stoiskiem, przy którym w zagrodzie zamknięto kilka gatunków zwierząt. Licytowano tam właśnie trzy stworzenia o długich szyjach, z zakrzywionymi kolcami pod brodami. Były spętane, a każde nosiło tyczkę przypiętą do szyi, dzięki czemu trzymały się prosto i nie kłuły kolcami. Ciekawe, czy to drapieżniki, zastanawiała się Riel. Czy może te kolce służą im do obrony? Jedno podeszło do słupka, do którego przywiązano pęki suszonych roślin i zaczęło je skubać. Co to za zwierzęta? Spytała Riel. Ruki, odpowiedziała Jikari. Dobrze sprawdzają się jako stróże słabszych zwierząt. Po kolei wskazywała każdy gatunek, podawała nazwę i wyjaśniała, do czego jest wykorzystywany. Tych nie znam, przyznała, patrząc na stworzenia na krótkich i grubych nóżkach, z podłużnymi pyszczkami o łuskowatej, jasno-czerwonej skórze. Może ojciec je zna. Domyślam się, że hoduje się je dla skór. Mam zapytać handlarzy? Riel pokręciła głową. Są zajęci licytacją. No dobrze, zgodziła się Hari. Jestem spragniona. Poszukajmy czegoś do picia. Upłynęła dłuższa chwila, nim udało im się znaleźć stragan, gdzie sprzedawano orzeźwiające napoje. Ustawiła się przed nim długa kolejka, która przesuwała się na boki, gdy handlarze z sąsiednich stoisk skarżyli się, że blokuje dostęp klientom. Czekając na swoją kolej, Riel uświadomiła sobie, że po raz pierwszy od dawna nie jest w podróży. Od jej ocalenia przez podróżników minęły 22 dni. A raczej spała 22 razy. Odmierzanie czasu było niemal niemożliwe, skoro przemieszczali się między światami, w których dni miały różną długość, a czasami nie dało się odróżnić dnia od nocy. Często też podróżnicy opuszczali jeden świat o danej porze, a w następnym była już inna. Teraz gościli w 10. świecie z kolei i w pierwszym, w którym na podróżników nie czekał żaden handlarz. Spojrzała w alejkę. Nie była w stanie dostrzec jej końca. Szczegóły rozmazywały się w zapylonym powietrzu. Z drugiej strony widok był taki sam. Jedynie na straganach znajdowały się inne towary. Ponad niższymi zadaszeniami po prawej stronie widziała jasny kamienny pałac, wznoszący się nad centrum targowiska. Maleńkie postacie schodziły i wchodziły po stromych schodach prowadzących do budynku. Widok stamtąd musi być niesamowity, zadumała się. Może mogłybyśmy później sprawdzić. Wśród panującego wokół gwaru rozległ się krzyk, który przyciągnął uwagę Riel i jej towarzyszek do platformy niesionej na ramionach przez kilku umięśnionych mężczyzn. Idąca przed nimi kobieta pokrzykiwaniem przeganiała ludzi z drogi. Riel spojrzała na nich i żołądek podszedł jej do gardła. Czy to niewolnicy? Poszukała ich myśli i dowiedziała się, że są dobrze opłacani i rywalizują o takie stanowiska. Pierwszych dwóch z lekceważeniem spojrzało na blokującą przejście kolejkę. Według nich był to powolny i głupi motłoch, zwykli handlarze, stojący w hierarchii znacznie niżej od szacownych tragarzy. Powinni biegiem schodzić im z drogi. Jeden myślał wyłącznie o swojej rodzinie, której przesyłał większość dochodów. Liczył na to, że inwestuje je zgodnie z jego zaleceniami. Na ułożonych na platformie poduszkach siedziały dwie kobiety. Były tak pogrążone w rozmowie, że nawet nie zauważyły tarasującej drogę kolejki. Gdy klienci straganu z napojami zaczęli usuwać się na bok z ociąganiem charakterystycznym dla kogoś, kto czeka już od dawna i nie chce stracić miejsca, Riel zajrzała w myśli jednej z kobiet. Miała na imię Kalo i była pomniejszą królową z pobliskiego świata, która odwiedzała właśnie przyjaciółkę Astię, żonę właściciela targu, zajmującą w tym świecie pozycję zbliżoną do władczyni. Rzeczywiście doszło do bitwy magów, mówiła Astia, a nasz drogi Elmet natychmiast popędził, żeby ich powstrzymać. Ale kiedy tam dotarł, było już po walce, a zwycięzcą, nie uwierzysz, okazał się Rein. Riel zastygła w bezruchu, a na dźwięk tego imienia aż ją zmroziło. Kalo była pod wrażeniem, lecz ogarnęła ją też obawa. Co się stało? Zapytała. Riel podeszła do myśli Astii i dostrzegła jej wspomnienia. Ten biedak, który przegrał, po prostu chwycił się za pierś i umarł. Mówią, że miał zmiażdżone od środka serce. Widziałam na własne oczy. A skąd w ogóle się tam wzięłaś, Astio? Kiedy usłyszałam, dokąd i po co udał się mój mąż, nie mogłam tak po prostu siedzieć i czekać na wiadomość, czy przeżył. Ruszyłam za nim. Jesteś odważniejszą kobietą ode mnie. Kalo zmarszczyła brwi i wyprostowała się. Czyli Rain powrócił. Co sądzi o targowisku? Nie okazał dezaprobaty. Polecił tylko spisywanie wszystkich, którzy przybywają i odchodzą. Riel? Drgnęła i odwróciła się. Jikari i Hari stały kilka kroków od niej, a kolejka zdążyła się nieco przesunąć. Riel weszła w lukę i jeszcze raz spojrzała na królową i jej gospodynię, które były już spory kawałek za straganem z napojami i powoli się oddalały. Przysunęła się do Hari. Hari pokiwała głową ze spokojem. Nie powiedziała, kiedy tu był. Ale nie wczoraj, rzekła Riel. Nie odniosłam takiego wrażenia. Rzeczywiście, przyznała Hari. To miejsce, rozejrzała się wokoło, funkcjonuje tylko dlatego, że ludziom wolno było podróżować między światami. Dziwne, że nie kazał go zamknąć. Powiedziała coś jeszcze, czego Riel nie zrozumiała. Powiemy Legikowi, kiedy kupimy napoje. Kupmy tyle, żeby wystarczyło dla wszystkich. Nie musiały już długo czekać. Każda wzięła po dwa kubki i ruszyły z powrotem do wozów. Riel odczuwała niepokój na myśl, że jest w miejscu, które niedawno odwiedził Rain. Kiedy we wspomnieniach zobaczyła, jak zabija on człowieka, tylko utwierdziła się w przekonaniu, że to nie jej anioł, choć był do niego podobny z wyglądu. Gdy zbliżały się do straganu podróżników, Riel zobaczyła przed nim ludzi stojących w kolejce. Dopiero gdy minęła zebranych, dostrzegła, że wzdłuż alejki rozstawiono stoły, a zgromadzeni przyglądali się wyłożonym na nie przedmiotom. Niektórzy się targowali. Przyjrzawszy się dokładniej, Riel zauważyła rzeczy, które podróżnicy kupowali i sprzedawali, od kiedy do nich dołączyła, a także wiele innych, których nie widziała wcześniej. Jikari spostrzegła jej zainteresowanie. Targowiska to dobre miejsca na sprzedanie tego, co zostało i tego, co sami wytwarzamy. Wskazała na najdalej ustawiony stół. Ułożono na nim według rozmiarów gustowne i barwne spodnie i tuniki w stylu podróżników. Jakiś klient przymierzał właśnie dziewczynce taką niewielką tunikę. Obok ubrań znajdowały się inne rzeczy. Riel weszła za stoły, żeby móc przyjrzeć się dokładniej. Jej uwagę zwróciły torby z miękkiej skóry, wyszywane kolorowymi nićmi, kosze wyplatane z solidnej, dwukolorowej trzciny, tworzącej geometryczne wzory i subtelnie rzeźbione drewniane skrzynki o różnych kształtach i rozmiarach. Piękna robota, powiedziała do siebie w języku Fire. Z jej tonu widocznie dało się odczytać znaczenie tych słów, bo jedna z podróżniczek obsługujących klientów uśmiechnęła się. Wskazała na 5 misternie wyszywanych kamizelek wiszących na słupku za jej plecami. Ankari, powiedziała. Riel przyjrzała się im, kręcąc głową z niedowierzaniem na widok kunsztownych wzorów. Jak ona znajduje na to czas? Hari powiedziała coś niezrozumiałego do Jikari, a potem zwróciła się do Riel. Podróżujemy szybciej, od kiedy jesteś z nami. Riel zmarszczyła brwi, a zatem jej obecność zmusiła podróżników do szybszego przemierzania obranego przez nich szlaku. Jeśli w ten sposób zamierzali oddalić się od ostatniego świata, w którym przebywał Rain, to ich plan właśnie spalił na panewce. Co powiedzą na to Legik i Ankari? Im szybciej się dowiedzą, tym lepiej. Odsunęła się od stołów, a Jikari przeszła za nią przez szczelinę pomiędzy dwoma kręgami wozów. Zastały tam 4 nieznajomych w towarzystwie Legika, Ankari i Baluki. Sądząc jednak po ich wyglądzie i strojach, także byli podróżnikami. Baluka przedstawił im Riel, Jikari poszła po kubki, Hari zaś dołączyła do tych, którzy zajmowali się stołami. Riel nie rozumiała rozmowy. Wychwyciła jednak kilka słów, gdy jedna z kobiet powiedziała, że wkrótce wydarzy się coś, co ma związek z lomami. Dziewczyna zauważyła ostatnio, że podróżnicy zaczęli nerwowo pokrzykiwać na zwierzęta. nie chciały wykonywać poleceń, a gdy akurat nie ciągnęły wozów, przednie nogi pętano im z tylnymi, żeby nie mogły chodzić. Wyglądały jednak na zadowolone i okazywały sobie uczucia, trącając się i ocierając o siebie policzkami. Baluka powiedział jej kiedyś, że cykle podróżników pokrywają się z okresem godowym lomów. Jeśli zatem właśnie nadchodził ten czas, to wyjaśniałoby zachowanie zwierząt. Jeżeli miała rację, to widocznie zbliżali się do świata, w którym podróżnicy raz na cykl organizowali swój zjazd. Niestety nie będzie mogła tego zobaczyć. Legic miał rozpytać się wśród handlarzy, czy znają jakieś miejsca, gdzie mogłaby znaleźć nowy dom i może nauczyciela. Goście wstali i odeszli. Baluka pośpieszył za ojcem, zanim Riel zdążyła powiedzieć im o Reinie. Spojrzała na Ankari, zastanawiając się, jak przekazać jej to, czego się dowiedziała, posługując się ograniczonym zasobem słów, które do tej pory poznała. Kobieta uśmiechnęła się. Tak, wiemy, że był tu Rein. Riel zamrugała zaskoczona i sprawdziła, czy bariera blokująca jej myśli nadal jest na miejscu. A potem zdała sobie sprawę, że to mało prawdopodobne, by podróżnicy jeszcze się o tym nie dowiedzieli. Takie wieści z pewnością rozchodziły się po targowisku niczym pożar po uprawach w porze suchej. Poza tym podróżnicy wychwyciliby je spośród otaczających ich myśli. Odejdziemy stąd? Zapytała. Ankari zaprzeczyła ruchem głowy. Minęło wiele dni. Otworzyła stojący obok kosz i wyjęła tunikę podobną do tej, którą nosiła Riel. Położyła ją sobie na kolanach, odmierzyła kawałek kolorowej nici i zaczęła wplatać ją w haft wokół mankietu. Riel patrzyła zafascynowana zręcznymi ruchami dłoni kobiety i prędkością, z jaką zaczął pojawiać się wzór. Nagle zapragnęła zająć się tkaniem, nie po raz pierwszy zresztą od opuszczenia szpety. Pomyślała o wyrobach sprzedawanych przez podróżników i zastanawiała się, czy ktoś chciałby kupować gobeliny w takim miejscu. Czy w ten sposób mogłaby odwdzięczyć się podróżnikom, jednocześnie nie obrażając ich sugestią, że za gościnę należy im się zapłata? Ankari podniosła wzrok i uśmiechnęła się do obserwującej ją Riel. Piękne, powiedziała dziewczyna, ciesząc się, że tym razem zna odpowiednie słowo. W języku szpetańskim także wcześniej poznała słowo piękny. Ankari uśmiechnęła się szerzej. Rozłożyła tunikę i pokazała jej różne ściegi, ale używała zbyt wielu nieznanych Riel słów, żeby ta była w stanie zrozumieć. Tymczasem wrócił Baluka. Uniósł brwi, gdy Ankari coś mu powiedziała, a potem gestem przywołał Riel. Wstała i weszła za nim w bazarową alejkę. Matka prosiła, żebym pomógł ci znaleźć materiały do malowania albo tkania. Gestem przekazał jej znaczenie ostatnich słów, najpierw udając, że wywija pędzlem, potem pracując z niewidzialnym czułenkiem. Zamrugała z zaskoczenia i uśmiechnęła się. Pewnie dla rzemieślnika to oczywiste, że mam ochotę coś stworzyć. Ale kupowanie materiałów oznaczało dodatkowe koszty dla podróżników. Nie, raczej... Zaczęła Riel, ale zająknęła się, nie znała bowiem odpowiednich słów, żeby się sprzeciwić. Będę zbyt zajęta. Wzruszył ramionami. Będziemy tu 3 dni, powiedział. Dasz radę zrobić coś w tym czasie? Zastanowiła się nad jego pytaniem. Może nie utkałaby gobelinu, ani nie namalowała dużego obrazu, ale mogłaby coś narysować. Odpowiednie przybory nie byłyby drogie. Wystarczyłby węgiel i tani papier. Coś niedużego. Pokiwał głową. Jeśli ojciec nie znajdzie ci nauczyciela, będziesz dalej podróżowała z nami. Chciałabyś? Uśmiechnęła się. Tak. Odpowiedział uśmiechem, który jednak szybko znikł z jego twarzy. Przyjrzał się Riel z namysłem, a nawet pewną dozą nieufności. Zaczęła się martwić, że źle ją zrozumiał albo że użyła niewłaściwego słowa. Po chwili przypomniała sobie, że choć nie wierzyła, że jej anioł to Rein, a zatem podróżnicy nie byli w niebezpieczeństwie. Oni jednak byli przekonani, że ryzykują, goszcząc ją u siebie. Riel, powiedział i zatrzymał się. Otworzył usta, lecz zamknął je z powrotem. wzbudził w niej współczucie. Podobała mu się, była tego prawie pewna. Prawdopodobnie dlatego trudno mu było wyznać jej, że stanowi zagrożenie dla jego rodu. Tak? Zapytała tonem głosu, starając się go zachęcić i uspokoić. Spuścił wzrok, po czym spojrzał na nią i odwrócił się. W końcu się wyprostował i popatrzył jej w oczy. Możesz zostać z nami i jednocześnie być bezpieczna, a do tego nauczyć się podróżowania między światami. Przeniósł wzrok z jednego jej oka na drugie. Gdybyśmy... Zamilkł na chwilę, po czym przesunął palcem po linii wokół swojego prawego nadgarstka. Wstrzymała oddech. Linie wokół prawego nadgarstka u podróżników oznaczały małżeństwo. Nasze prawa i nasze umowy z... Nie wypowiedział imienia Reina. Gdyby cię zabił, złamałby postanowienia umowy. Miała świadomość, że przez dłuższą chwilę stoi z otwartymi ustami i wpatruje się w jego nadgarstek, ale nie była w stanie przestać. I nie wiedziała, co powiedzieć. Mogła spodziewać się po nim wielu rzeczy, ale propozycja małżeństwa z pewnością nie należała do najbardziej prawdopodobnych. Zrobiło jej się cieplej w sercu, bo był to komplement. Naprawdę mu się podobam. A on podobał się jej. Był dobrym człowiekiem i zdecydowanie atrakcyjnym. Ale czy go kocham? Starała się nie marszczyć brwi, gdy się nad tym zastanawiała. Nie w taki sposób, jak kochałam Izara. Tego była pewna. Ale czy to było ważne? Dla rodziny Riel nie było ważne, czy mąż będzie ją dobrze traktował i czy w ogóle jej się spodoba. Ciotka powiedziała jej kiedyś, że może z czasem nauczyć się kochać męża. Czy nauczyłaby się kochać Balukę? Może. Chyba tak. Nie w taki sposób, jak kochałam Izara, ale może inaczej. Może nawet bardziej. Podróże z Baluką i jego rodziną były ciekawe i ekscytujące, choć sądziła, że to się zmieni, gdy nieco się oswoi z ich trybem życia. W Fajer nie miałam takich możliwości, bo tam dostawami zajmowali się wyłącznie mężczyźni. Poza tym małżeństwo z Baluką byłoby równoznaczne z wejściem do jego rodziny. Nie uciekłaby przed jego krewnymi. Do tej pory jednak byli wobec niej życzliwsi i milsi niż jej krewni. Może byłoby inaczej, gdyby nie traktowali jej jak gościa. Oczekiwania wobec żony przyszłego przywódcy mogły być inne. Wiedziała też, że według podróżników, jako syn wodza i mag o sporej mocy, powinien znaleźć sobie żonę o podobnym statusie, która dałaby mu potężne dzieci. Zamarła. Ale, Baluko, nie mogę mieć... Skoro kiedyś mogłaś, to będziesz mogła, powiedział święcie przekonany o słuszności swoich słów. Mamy uzdrowicielkę, która potrafi naprawić krzywdę, jaką ci wyrządzono. A jeśli nie potrafi? Potrafi. Uwierz mi. Dotknął jej przedramienia gestem wyrażającym zarówno bliskość, jak i pocieszenie. Jeśli chcesz, możemy zaczekać, dopóki się nie dowiemy. Zresztą zgodnie ze zwyczajami podróżników i tak nie możesz odpowiedzieć od razu. Muszę zapytać 3 razy i musi zgodzić się na to ojciec. Kiwnęła głową. Odwrócił się i ruszył dalej. Wciąż zaskoczona zastanawiała się, co powiedzieć. Zanim jednak cokolwiek przyszło jej na myśl, wskazał grupę niewiarygodnie wysokich ludzi mijających ich z gracją długimi krokami. Och, to lud Aproid. Rzadko opuszczają swój świat, bo są lojalni wobec Reina i ściśle przestrzegają jego praw. Widziałem ich tylko raz, gdy byłem dzieckiem. Mieszkają w krainie o ogromnych przypływach i odpływach, gdzie żyją najdziwniejsze morskie stwory.